Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Nasze kolejne rozważania zaczerpnięte właśnie z niego, jak podczas naszych kateches bywa. Jesteśmy teraz w rozdziale drugim. Wspólnota ludzka. Artykuł pierwszy już za nami, osoba i społeczność. I przechodzimy dalej do artykułu drugiego. Uczestnictwo w życiu społecznym. I tutaj kilka tematów podejmiemy. Pierwszym z nich jest temat władzy. Władza. O tym dzisiaj porozmawiamy podczas naszej katechezy. Tak, nie ma społeczności zorganizowanej i funkcjonującej, począwszy od rodziny, a skończywszy na społeczności międzynarodowej bez władzy, która ukierunkowuje działalność członków na realizację dobra wspólnego. Chociażby w rodzinie, spójrzmy, no jest ktoś, kto nadaje pewnego rodzaju kierunek. Czy to mama, czy to tata, czy to najlepiej wspólnie nadają pewien kierunek poprzez swoje decyzje, poprzez właśnie sięganie daleko w przód, aby troszczyć się o dobro wspólne, nie pod siebie, nie tylko, żeby mnie było dobrze i wygodniej, i żebym ja był szczęśliwy, ale ta władza, która jest dana, dajmy na to właśnie rodzicom, ma służyć temu, abyśmy szli ku dobru wspólnemu. I analogicznie przenosząc to na inne struktury, chociażby struktury państwa, jest analogicznie. Jest dana komuś władza, aby troszczył się o dobro wspólne. Spójrzmy na genezę oraz istotę władz. Ogólnie znane jest powiedzenie świętego Pawła. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Albo z listu świętego Piotra. Bądźcie poddani, nawołuje święty Piotr, każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana, czy to królowi, jako mającemu najwyższą władzę, czy to namiestnikom, jako przez niego posłanym. Z tych pouczeń, z tych zdań trzeba wnosić, że każda władza ma boskie pochodzenie. Nie można jednak przyjąć teokratycznej interpretacji wypowiedzi apostołów. Na przykład, że Pan Bóg powołał bezpośrednio określoną osobę. Władza pochodzi od Pana Boga tylko pośrednio. To jest przez społeczną naturę ludzką. Zawarte w niej dążenia i potrzeby skłaniają człowieka do łączenia się z innymi ludźmi w celu tworzenia wspólnego dobra zapewniającego im rozwój. Jednakże uporządkowane współżycie i współdziałanie zakłada przyjęcie czynnika koordynującego. To jest właśnie władzy. Trzeba dodać, że bezpośrednim źródłem władzy jest wola społeczeństwa. Forma ustroju i wybór władz, piszą ojcowie Soboru Watykańskiego II, pozostawione są wolnej woli obywateli. Władza jest niejako delegacją społeczeństwa dla realizacji dobra wspólnego. I trzeba o tym konkretnie pamiętać, zarówno tym, którzy tą władzę delegują społeczeństwu, jak i tym, którzy tę władzę przyjmują rządzącym. Sięgnijmy teraz do Pisma Świętego. W czasach apostolskich nawoływanie do lojalności wobec władzy świeckiej miało sens bardzo szczególny. Pisze o tym ojciec Jacek Sali w książce Szukającym Drogi. Mianowicie, pierwsi chrześcijanie byli ścigani za wyznawanie swej wiary. Doznawana niesprawiedliwość łatwo mogła ich popchnąć do buntu przeciw państwu. Chrześcijaństwo utraciłoby w ten sposób swoją tożsamość, bo społeczność religijna przemieniłaby się w ruch polityczny. Toteż apostołowie z największą troską bronią religijnej natury chrześcijaństwa. Ciągle powtarzają swoim gminom: bądźcie lojalnymi obywatelami. Nawet gdy was prześladują, nie sięgajcie po polityczne środki obrony. Znamienne jest, że tekst z listu do Rzymian o posłuszeństwie władzy świeckiej następuje bezpośrednio po wezwaniu do cierpliwości w prześladowaniach. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie złorzeczcie. Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie. Z listu do Rzymian. Jednym powodem, dla którego chrześcijaninowi wolno sprzeciwić się władzy, jest sprawiedliwość. Jedynym zaś środkiem sprzeciwu trwanie przy tym, co się uważa za sprawiedliwe, nawet jeśli ściągam w ten sposób na siebie prześladowania, a nawet męczeństwo. Wytyczne apostołów są tu wyjątkowo jasne. Czytamy w pierwszym liście świętego Piotra: a jeżeli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nikt z was niech nie cierpi jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako nieuczciwy nadzorca obcych dóbr. Jeśli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. W ogóle całą Biblię cechuje głęboki szacunek dla władzy, która służy dobru wspólnemu i chroni ludzką godność. Zarazem Pismo Święte wielokrotnie przypomina, że król nie jest bynajmniej uosobieniem Boga na ziemi. Jest jego sługą. Swoją władzę powinien więc sprawować w oparciu o prawo Boże. Będzie miał przy sobie odpis prawa i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić Boga swego Pana, strzegąc wszystkich słów tego prawa i stosując jego nakazy, by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy na lewo, aby długo królował on i synowie jego w Izraelu. Księga Powtórzonego Prawa. Zresztą ideał nieskrępowanego niczym absolutyzmu władzy jest zwodniczą fikcją. Królowie izraelscy, którzy ulegali jego urokowi i próbowali rządzić, nie licząc się z prawem Bożym, nieuchronnie osiągali przeciwieństwo tego, do czego zmierzali. Zamiast umacniać panowanie, tracili swój tron. Pan Jezus pouczał swoich uczniów, że kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Jednak już Stary Testament bardzo wyraźnie uczy, że władza powinna służyć narodowi, a nie może ograniczać jego wolności. Pismo Święte przypomina władcom, że ich władza pochodzi od Boga, a więc powinni ją spełniać sprawiedliwie. Zresztą zdadzą kiedyś sprawę ze swoich czynów. I tutaj też zwróćmy uwagę, żeby nie bić się w cudze piersi, warto sobie uświadomić, że w jakimś sensie słowa te odnoszą się do wszelkiej władzy, również do tej mojej, czasem bardzo mikroskopijnej władzy w zakresie pracy, czy do władzy rodziców nad dziećmi. Kiedyś zdamy z tego sprawę. Warto tutaj również czynić sobie rachunek sumienia, jak ja wykorzystuję tą władzę, którą posiadam dla dobra, dobra wspólnego, tych osób, które są mi powierzone. Czy korzystam z tej władzy właśnie wyłącznie, aby to mnie było dobrze, abym to ja wzrastał, aby innych podporządkować sobie. Warto również tutaj czynić sobie rachunek sumienia z tego, w jaki sposób my korzystamy z tej władzy, która nam jest dana, a każdy z nas ma jakąś władzę w takim czy innym wymiarze. I tutaj niech będą dla nas też takimi słowami pewnego rodzaju też drogowskazu. Słowa zaczerpnięte z Księgi Mądrości. Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie. On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego Królestwa, nie sądziliście uczciwie, aniście prawa nie przestrzegali, aniście poszli za zamysłem Boga. Przeto groźnie i rychło natrze on na was, będzie bowiem sąd straszny nad panującymi. Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie, ale mocnych czeka sroga kara. Nie ulęknie się osoby władcy wszechrzeczy. Nie ulęknie się osoby władca wszechrzeczy, ani się nie będzie oglądać na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi sąd surowy. Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli. To Księga Mądrości. Istnieje jeden, jedyny wypadek, kiedy dopuszczalna jest opowiedzenie się przeciwko władzy. Mianowicie, jeśli wymaga tego wierność Bogu. Powszechnie znana jest zasada apostolska, że Boga należy więcej słuchać niż ludzi. To fragment z Dziejów Apostolskich. Mniej pamiętamy w tym kontekście o analogicznym tekście z opisu męczeństwa braci Machabejczyków. W drugiej księdze machabejskiej czytamy. Następnie przyprowadzono piątego i poddano katuszom. On zaś, wpatrując się w króla, powiedział: śmiertelny jesteś, choć masz władzę nad ludźmi i czynisz to, co zechcesz. Nie myśl jednak, że nasz naród jest opuszczony przez Boga. Ty zaś zaczekaj, a zobaczysz wielką Jego moc, jak ciebie i twoje potomstwo podda katuszom. Po nim przyprowadzono szóstego, ten zaś konając powiedział: nie oszukuj sam siebie. My bowiem z własnej winy cierpimy, gdyż zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu Bogu, dlatego też przyszły na nas te potworne nieszczęścia. Ty jednak nie przypuszczaj, że pozostaniesz bez kary, skoro odważyłeś się prowadzić wojnę z Bogiem. Wiara chrześcijańska uczy szacunku wobec władzy, ale zarazem każe nam szanować sprawiedliwość i ludzką godność. Bardzo przestrzega przed buntem przeciw władzy, ale zarazem przed oddawaniem władzy czci należnej Bogu. Istotę władzy najlepiej wyrażają definicje. Przykładowo można tu przytoczyć kilka z nich. Władzą, podaje Katechizm Kościoła Katolickiego, nazywa się upoważnienie, na mocy którego osoby lub instytucje nadają prawa i wydają polecenia ludziom oraz oczekują z ich strony posłuszeństwa. Można więc władzą określić, pisze Czesław Starzewski, jako zasadę jedności i porządku, która może skierować wysiłki wszystkich członków społeczności ku dobru społecznemu. Natomiast UCS zauważa, że prawomocna władza jest to skuteczna władza rozkazodawcza, która wiążąco nakłada na społeczeństwo obowiązek dążenia do dobra wspólnego lub budowania sprawiedliwego ładu społecznego. Podobnych definicji można by przytoczyć o wiele więcej, ale już z podanych można wysnuć istotne elementy władzy. Uprawnia do wydawania nakazów. Oznacza to, że władza ma moc zobowiązywania podwładnych do pełnienia lub zaniechania działań, które służą lub szkodzą wspólnocie. Ukierunkowanie działalności członków wspólnoty na dobro wspólne, które jest jedyną racją istnienia władz państwowych. Dobro wspólne. Dlatego w trosce o to dobro władza powinna podejmować wszelkie starania, aby podwładni wykonywali należycie swoje obowiązki społeczne. Następnie domaganie się posłuszeństwa. A w przypadku dewiacji stosowanie sankcji przymusu. Jeśli władza ma być skuteczna, podwładni muszą być karni, w sensie podporządkowania się ich woli i naprawienia szkód. Trzeba dodać, że na powyższe elementy nakłada się sposób wykonywania władzy. Nie może on być mechaniczny lub tyrański. Władza jest przede wszystkim siłą moralną opartą na wolności i świadomości przyjętego obowiązku. Współcześnie coraz częściej podkreśla się, że wszelka władza ma być służbą człowiekowi. Jakie są zadania władzy? Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus, powołując się na Leona XIII, zaznacza, że konieczna jest zdrowa teoria państwa, oparta na trzech władzach: prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Wcześniej Jan XIII w encyklice Pacem in Terris zastanawia się nad tym, jakie są najwłaściwsze formy sprawowania władzy przez rządzących państwem, w jakich okolicznościach należy wydawać prawa, jak zarządzać państwem, jak wykonywać władzę sądowniczą. I opowiada się za takim ustrojem, w którym działają trzy rodzaje władz, odpowiadające trzem głównym zadaniom władzy publicznej. Do tego dochodzi czwarte zadanie, które można określić jako wychowanie społeczeństwa. Zazwyczaj jest ono niedoceniane. Zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła, pierwszym i podstawowym zadaniem władzy jest stanowienie sprawiedliwych praw i należyte przestrzeganie ich. Tak przez podwładnych, jak i przez rządzących. W państwach nowożytnych za podstawę prawa stanowionego przyjęto konstytucję. W ustanowieniu jej nie wystarczy odwołać się do woli ludu, ale trzeba sięgać do praw moralnych i do fundamentalnych wartości społecznych. Z kolei przestrzeganie przez wszystkich członków państwa systemu praw stosowanych wiąże się z praworządnością, która należy do najważniejszych przymiotów państwa demokratycznego. Jedynie takie państwo jest w stanie zabezpieczyć dobro wspólne, a w nim godność i prawa osoby ludzkiej. Drugim zadaniem władz jest stosowanie praw, co wiąże się z podejmowaniem decyzji zgodnych z konstytucją i prawem stanowionym. Zakłada to z jednej strony dobrą znajomość prawa, z drugiej zaś okoliczności i uwarunkowań. Chodzi o aktualną wiedzę pozwalającą władzom wykonawczym na sprawiedliwe rządzenie państwem, na takie prowadzenie, aby ono służyło dobru wspólnemu, respektujące wolność i równość podwładnych. Szczególnej roztropności rządzących domagają się sytuacje, które pozwalają na interpretację obowiązującego prawa. Tutaj trzeba jakże wielkiej roztropności. Trzecim zadaniem władzy jest sądzenie. Encyklika Pacem in Terris przypomina, żeby sędziowie kierowali się jedynie prawością, nie ulegali żadnym naciskom zewnętrznym, a sądzącym przyznawali to, co im się sprawiedliwie i słusznie należy. Dodaje przy tym, że porządek rzeczy wymaga również, aby odpowiednie ustawy gwarantowały ochronę praw poszczególnych obywateli i stowarzyszeń oraz ochronę wypełniania przez nich obowiązków. I to zarówno w stosunkach między poszczególnymi obywatelami, jak i między obywatelami i przedstawicielami władz publicznych. Intencją tej wypowiedzi jest, aby władza państwowa w całej swej działalności kierowała się zasadami moralnymi. Dotyczy to w szczególności stanowienia praw, ich interpretacji oraz stosowania w praktyce sądowniczej. Pozostaje jeszcze zadanie wychowawcze państwa. Szczególnie współcześnie zadanie to nie jest zrozumiałe dla ludzi o orientacji liberalnej, właściwie libertyńskiej. Konstytucja Soborowa Gaudium et Spes przypomina, że troskliwie należy dbać o wychowywanie obywatelskie i polityczne, tak bardzo dzisiaj potrzebne ludziom, a zwłaszcza młodzieży, aby wszyscy obywatele mogli spełnić swoje zadanie w życiu wspólnoty politycznej. Jest jasne, że chodzi tu o dobro wspólnoty całego społeczeństwa, czyli wszystkich obywateli, rodzin i różnych struktur pośrednich pomiędzy obywatelem a państwem. Wypełnienie tego zadania wymaga zastosowania przez władze publiczne właściwych metod i środków. Może się też zdarzyć, że władza państwowa przekracza swoje uprawnienia, stosując ucisk obywateli i różnych wspólnot. Wówczas wolno im będzie bronić praw swoich i współobywateli przed nadużyciami władzy w granicach określonych przez prawo naturalne i ewangeliczne. W katechizmie Kościoła katolickiego podkreśla się, że władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności i jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Jeśli sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie. To katechizm Kościoła katolickiego. W wypowiedzi tej chodzi o prawowite sprawowanie władzy. Dlatego warto spojrzeć na rozumienie prawowitości. Prawowita władza pochodzi z demokratycznych wyborów. Jest wykonywana zgodnie z prawem i służy dobru wspólnemu za pomocą moralnie dozwolonych środków. Z kolei władza nie jest prawowita, jeśli nie stanowi sprawiedliwych praw, nie poddaje się kontroli i podejmuje działania niezgodne z porządkiem moralnym. Surową ocenę nieprawowitej władzy w państwie przeprowadził Jan XXIII w encyklice Pacem in Terris. Z wypowiedzi zawartej w tej encyklice wynika, że władza państwowa nie może podejmować takiego działania, które by przeciwstawiało się godności osobowej, celom i zadaniom człowieka. Działanie takie byłoby sprzeczne z jej służebną naturą oraz prowadziłoby do wynaturzenia jej celu i zadań. Następnie władza nie może odbierać osobowej inicjatywy, bo przez to pozbawiałaby człowieka samodzielności i odpowiedzialności za własne zadania. Dalej, władza nie może faworyzować obywatela ani żadnej grupy ludzi ze szkodą dla dobra wspólnego społeczeństwa. A wreszcie, władza nie powinna naruszać ani wkraczać w zakres podstawowych uprawnień i obowiązków człowieka, ponieważ są one wrodzone w naturze ludzkiej, a przez to nietykalne. Słowem, władzy nie wolno traktować osoby ludzkiej jako rzeczy, środka i narzędzia do realizacji własnych interesów. Podsumowując, każda wspólnota ludzka potrzebuje prawowitej władzy, która zapewnia poszanowanie prawa i porządku i przyczynia się do urzeczywistnienia dobra wspólnego. Ma ona swoją podstawę w naturze ludzkiej, ponieważ należy do porządku ustanowionego przez Boga. Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne, jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Niesprawiedliwe prawa i decyzje sprzeczne z porządkiem moralnym nie obowiązują w sumieniu. To katechizm Kościoła katolickiego na temat władzy. Władzy tej szeroko rozumianej w zakresie władzy państwowej i władzy w tym wymiarze osobistym. Władzy, jaką każdy z nas w takim czy innym wymiarze posiada.